Witam Państwa, Pan Siłysław. Proszę Państwa, teraz będę mówił o sprawach makroekonomicznych i nie zachęcam wszystkich do słuchania tego, albowiem materiał jest dosyć trudny. Cytuję artykuł z Global Timesa o to, co robi w tej chwili Bank Centralny Chin. Inaczej wygląda niż luzowanie ilościowe swego czasu rezerwy federalnej. I teraz cytuję. Ludowy Bank Chin, Krajowy Bank Centralny, ogłosił w zeszłym miesiącu utworzenie banku swapów China Bank Swaps. A banku swapów mającego na celu wspieranie sprzedaży obligacji bezterminowych klientom komercyjnym. Główni dealerzy na otwartym rynku mogą zamieniać, i teraz posłuchajcie Państwo, zamieniać na przykład obligacje bezterminowe emitowane przez kwalifikowane banki chińskie na rachunki banku centralnego. Te obligacje bezterminowe z ratingami AA i wyższym już banku centralnego będą mogły być również wykorzystywane jako zabezpieczenie dla średnioterminowych, ukierunkowanych i stałych kredytów oraz dla celów ponownego kredytowania. Może ja jeszcze to raz wyjaśnię, bo tutaj myślę, że to nie jest dobrze. Nie zrobiłem tego dobrze. Otóż ten bank będzie robił dwie rzeczy. Będzie wspierał sprzedaż obligacji bezterminowych klientom komercyjnym, to jedna sprawa, ale druga to również będzie, bądź można zamieniać obligacje bezterminowe emitowane przez kwalifikowane banki na obligacje na rachunku banku centralnego. I to jakby po co? Ano po to, żeby ewentualnie mieć to jako zabezpieczenie dla różnego rodzaju pożyczek, zabezpieczenie dla już istniejących i dla nowych pożyczek. Także to są dwie różne sprawy dotyczące tego samego, ale jednak dwa różne działania. I teraz to CBS, czyli ten bank, te działania tego banku swapów i luzowanie ilościowe, czyli QE, przejęte przez rezerwę federalną w związku z kryzysem finansowym 2008 roku, mogą wyglądać podobnie. Niektórzy nazywają CBS chińską wersją QE, mimo tego, że to jest zupełnie co innego. No bo jest zupełnie, kompletnie co innego. W Stanach Zjednoczonych QE odnosiło się, znaczy Fed oferował kupowanie obligacji papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, co zwiększało płynność rynku. Portfel Fed poprzez te działania QE wzrósł do 4,5 biliona dolarów z poziomu 900 miliardów przed kryzysem w roku 2008. Podstawową różnicą między znaczy proszę nie zapomnieć o tym, że QE to była zupełnie inna historia. Podstawową różnicą między CBS-em i QE jest ryzyko. Wprowadzenie CBS na rynek ma na celu pomóc bankom w emisji obligacji bezterminowych, aby spełnić wymóg adekwatności aktywów w ocenie banku globalnego. O ocenie Komitetu Bazylejskiego. Nie wiem, co to takiego, ale widocznie musi, znaczy ten Komitet Bazylejski to jakaś tam instytucja finansowa, która nadzoruje te aktywa banków centralnych. Jeszcze raz, wprowadzenie CBS na rynek ma na celu pomóc bankom, tym komercyjnym, znaczy tym kwalifikowanym bankom, w emisji obligacji bezterminowych. I to potrzebne jest właśnie temu Komitetowi Bazylejskiemu. chiński bank centralny nie ponosi ryzyka kredytowego z tytułu obligacji bezterminowych. To jest wyraźny kontrast w stosunku do Fedu, którego metody obejmowały takie akcje, które dawały ryzyko, takie jak kupowanie na przykład toksycznych aktywów w celu ratowania banków. Proszę Państwa, ja myślę, że... No dobra, ale może na przykład jeszcze skończymy, a później będę wracał do tego. Bardziej znacząca różnica między CBS-em i QE leży w procesie zamiany rachunków, co nie zwiększa bazy monetarnej banku centralnego. Zamiana rachunków banku centralnego na obligacje bezterminowe nie będzie bezpośrednio zasilać rynku płynnością. Oczywiście. Natomiast spowoduje, że ten, kto będzie miał obligacje bezterminowe kupione w banku centralnym na swoim rachunku, no to w sposób automatyczny jakby prestiż tej firmy, która będzie miała coś takiego, rośnie i w pewnym sensie nazwałbym to, że bank centralny tutaj powoduje, iż właśnie prestiż, właśnie zwiększenie prestiżu. Tak ja to odbieram. Natomiast oczywiście nie będzie żadnego bezpośredniego zasilenia rynku płynnością. Obecna emisja rachunków banku centralnego nie jest podobna do sytuacji, kiedy Ludowy Bank Chin kupował walutę, aby uniknąć aprecjacji, skupował walutę, aby uniknąć aprecjacji juana. Wcześniej wydano rachunek bankowy, aby zmniejszyć płynność, a nie zwiększyć płynność, ponieważ wpływ miałby zakup, no chodziło o zakup dewiz. Dzisiaj CBS nie ma wpływu na bazę monetarną, co dowodzi, że to nie jest QE, nie jest podobne do QE. Mimo że pierwotni dealerzy mogą wykorzystywać papiery banku centralnego jako zabezpieczenie kredytu średnioterminowego lub długoterminowego, aby uzyskać płynność, nadal to będzie operacja pośrednia. Dealerzy będą płacić odsetki, a właśnie te kredyty średnioterminowe i długoterminowe będą brane pod uwagę. Poza tym Fed wykupował obligacje skarbowe i bezpośrednio z rynku, aby obniżyć długoterminowe stopy procentowe, a zachęcał banki do udzielania pożyczek. Nawet po tym, jak Fed zaczął wycofywać się z QE, jego całkowite aktywa spadły do około 4 bilionów dolarów z 4,5 biliona dolarów w ciągu ponad 4 lat. A kwota usunięta z bilansu jest niewielka, czyli te pół biliona, w porównaniu z ponad 3 bilionami dolarów aktywów oddanych do bilansu Fedu w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku. Zakupione aktywa nabyte za pośrednictwem QE prawdopodobnie pozostaną już zawsze na rachunku, a obligacje długoterminowe zamienione są wymagalnie po 3 latach, a zatem CBS nie powiększa bilansu Ludowego Banku Chin. Proszę Państwa, zestaw narzędzi Ludowego Banku Chin nadal zawiera przydatne narzędzia. Krótkoterminowe stopy procentowe wahają się na poziomie 2,5%, znacznie powyżej zera. Tak więc rozsądna i neutralna polityka pieniężna wystarczy tutaj. Nie ma konieczności przeprowadzania operacji typu QE, podobnych do tego, jakie robił Fed i Bank Centralny podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy to zastosowano taki ostateczny środek. Nie tylko w 2008, ale znacznie później również. Chociaż polityka pieniężna jest użyteczna, pozostaje ona ograniczona i wymaga planów fiskalnych, które im towarzyszą. Ponieważ oczekuje się, że polityka fiskalna będzie odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w przyszłości, 3% deficyt ekonomiczny kryterium z Maastricht nie ma zastosowania chińskiej sytuacji. A to w przypadku państw. Oczywiście nikt się tym specjalnie nie zajmuje. I Francja, i Niemcy łamały ten 3% deficyt ekonomiczny i to kryterium z Maastricht nikt oczywiście się nawet na ten temat nie zajął. Cytuję dalej. Chiny mogą całkowicie podnieść deficyt fiskalny, obniżyć stawki podatku od osób prawnych. Deficyt fiskalny może zostać podniesiony do około 4%, ponieważ struktura zadłużenia rządu centralnego jest zdrowa. Po pierwsze, rząd chiński ma głównie, znaczy zadłużenie rządu chińskiego, rządu centralnego ma charakter wewnętrzny, a nie zewnętrzny. To jest to, o czym zawsze mówię. Tak samo jak w Japonii. Tam jest bez znaczenia to, że zadłużenie sięga 400% PKB, największe na świecie, ale to jest zupełnie bez znaczenia, ponieważ to jest zadłużenie wewnętrzne. A no właśnie. Po drugie, to było po pierwsze, że to jest, że zadłużenie jest, ma charakter wewnętrzny, a nie zewnętrzny. Po drugie, odsetek zadłużenia krótkoterminowego jest stosunkowo niski. Po trzecie, chińska gospodarka i dochody rządowe nadal odnotowują znaczny wzrost, znacznie szybszy niż kraje rozwinięte. Czyli innymi słowy, Chiny mogą sobie pozwolić na znacznie więcej niż w polityce finansowej niż inni. I teraz polityka regulacyjna powinna również uzupełniać politykę monetarną. Bank Centralny Chin dołożył wszelkich starań, aby odblokować system polityki pieniężnej. Ogólnie rzecz biorąc, nowoczesny system bankowy tworzy oszczędności podczas udzielania pożyczek i generuje pieniądze w procesie kredytowym. Tymczasem za warunki i zasady wydawania, właśnie dawania kredytów odpowiada organ regulacyjny. Finansowanie pozabilansowe i równoległe operacje finansowe. A finansowanie pozabilansowe i równoległe operacje finansowe są regulowane, są zatem regulowane. Sam bank centralny nie może zakończyć tego całego procesu transmisji monetarnej. Biorąc pod uwagę dzisiejsze okoliczności, zanim bodziec wpłynie na realną gospodarkę, potrwa to dłuższy czas. Ze względu na oczekiwania związane z globalnym spowolnieniem gospodarczym i innymi czynnikami, tym restrykcyjnymi regulacjami, delewarowaniem, czyli odchodzeniem od kredytowania i rozprawianiem się z równoległym sektorem bankowym, czyli szarą strefą, chińska gospodarka prawdopodobnie odczuje to dopiero po dłuższym okresie. Dzięki aktywnej fiskalnej i ostrożnej polityce pieniężnej, między innymi tymi środkami uzupełniającymi zaufanie rynku zostanie przywrócone. Chińska gospodarka zacznie się stabilizować w drugiej połowie 2019 roku. Ten człowiek jest doradcą w Ludowym Banku Chin, dziennikiem ekonomii i finansów w China Europe International Business School. Proszę Państwa, więc tak, ja bardzo dużo mówiłem, pisałem na temat, czy głównie mówiłem, pisałem, bo wtedy jeszcze nie mówiłem, nie było chińskiego kanału informacyjnego, bo to lata 9, 10, 11, 12, kiedy ja pisałem w CSPA, a później w Salonie 24 pisałem dużo właśnie na temat, pisałem dużo na temat QE, na temat tego, co wyrabiają Amerykanie. Później Amerykanie wywarli presję ogromną na Centralny Bank Europejski i on też zaczął dokładnie robić to samo, co Amerykanie. Nie wiem, czy już zakończył tą swoją akcję skupowania toksycznych aktywów, czy też nie. No w każdym razie to były gigantyczne pieniądze i to była zupełnie inna bajka. To były tak toksyczne aktywa. Natomiast tutaj i to było ratowanie banków. Natomiast tutaj ja odnoszę wrażenie takie, że tutaj Chińczykom chodzi o zupełnie inną bajkę. Mianowicie chodzi im o to, żeby zmienić strukturę zadłużenia. To znaczy, innymi słowy, żeby zadłużenie, które jest stosunkowo duże, żeby sporą część tego zadłużenia jakby nie zracjonalizować, tylko wzmocnić. To znaczy, tak jak powiedziałem, jeśli to przejmuje, jeśli to bank centralny będzie emitował te swapy, to spowoduje, że to będzie pewniejsze, prawda? Wszystko, co ma stempel Ludowego Banku Chin, no to już jest zupełnie inna bajka. Więc ten rynek, myślę, że ta cała akcja ma na celu uspokojenie rynku kredytowego i w pewnym sensie uporządkowanie rynku kredytowego. Znaczy nie w pewnym sensie, ale również te dwie cechy. Myślę, że spowodowały, iż to się stało, a mianowicie właśnie większe zabezpieczenie tego rynku kredytowego, uspokojenie tego rynku kredytowego, spowodowanie, iż ten rynek kredytowy będzie bardziej pewny. Bo oparty o bank centralny. O to właśnie chodzi. Takie jest moje przekonanie. I tak to wygląda, jeśli chodzi o dosyć trudną sprawę, trudne sprawy makroekonomiczne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.